co widzą bystre oczy wszelkiego rodzaju szpiegów. Za Jakubem, od kiedy przekroczył Dniestr, podążają rozmaici szpiedzy. Jęta wszakże widzi ich lepiej, niż oni widzą Jakuba. Patrzy, jak na brudnych blatach karczemnych stołów gryzmolą niezdarnie donosy i powierzają je posłańcom, którzy wiozą je do Kamieńca i Lwowa. Tam, przerobione w kancelariach sekretarzy, przyjmują postać lepiej wypracowaną, stają się elaboratami, zestawieniami faktów, rubrykami zdarzeń, trafiają na lepszy papier i dorabiają się pieczęci. I tak, jako oficjalne pisma, jadą pocztą do Warszawy, do zmęczonych urzędników tego rozpadającego się państwa, do kapiącego luksusem pałacu nuncjusza papieskiego, ponadto zaś poprzez sekretarzy gmin żydowskich do Wilna, Krakowa, a nawet Altony i Amsterdamu. Czytają je biskup Dębowski, marznący w lichym pałacu w Kamieńcu, oraz rabini kachałów Lwowskiego i Satanowskiego, Chaim Cohen Rapaport i Dawid Ben Abraham, śląc sobie nieustannie wiadomości, w których wiele jest niedomówień, ponieważ cała ta wstydliwa i żenująca sprawa trudna jest do ujęcia w czystych i świętych hebrajskich słowach. Czytają je w końcu również urzędnicy tureccy, którzy muszą wiedzieć, co się dzieje w sąsiednim państwie, a poza tym mają swoje interesy z miejscowymi panami. Głód informacji jest wielki. Szpiedzy, zarówno ci królewscy, jak i kościelni i żydowscy, donoszą, że Jakub zajechał następnie do Korolówki, gdzie się urodził i gdzie mieszka wciąż część jego rodziny, a mianowicie stryj, też Jankiel, rabbi Korolewski i jego syn Izrael z żoną Soblą. Tutaj, według donosów, przystępuje do niego 20 ludzi. Większość z nich to krewniacy. Wszyscy uroczyście spisują swoje imiona na karcie, obiecują tym samym stać przy swej wierze, na żadne prześladowania nie bacząc i niczego się nie bojąc. Potwierdzają też, że jeżeli trzeba będzie iść z Jakubem do innej wiary, to oni za nim pójdą. Są jak żołnierze, pisze górnolotnie jeden ze szpiegów, gotowi na wszystko. Szpiedzy wiedzą też o jęcie w drewutni przy domu. Piszą o niej: jakaś święta staruszka, stara kobieta, która nie chce umrzeć, czarownica, która ma 300 lat. To do niej najpierw idzie Jakub. Sobla prowadzi go do drewutni, otwiera drzwi i pokazuje to, o co prosił, gdy tylko tu przybył. Jakub staje zdumiony. Drewutnia zamieniona jest w uroczysty pokój. Na ścianach wiszą kilimy tkane przez tutejszych chłopów, pasiaste, kolorowe. Takimi kilimami wyłożono też podłogę. Na środku stoi łoże, zasłane piękną, wyszywaną pościelą, teraz trochę zakurzoną. Sobla zmiata z niego ręką źdźbła traw i małe pajęczyny. Spod przykrycia wygląda ludzka twarz. Na wierzchu leżą ręce z białymi, kościstymi dłońmi. Pod Jakubem, jeszcze rozbawionym i skorym do żartów, uginają się nogi. Bo to jego babka. Również inni, Nachman i Nussen, i Reb Mordke, i stary Mosze spod Hajec, który też przybył powitać Jakuba, wszyscy pochylają się nad jętą. Jakub najpierw stoi, jak skamieniały, aż nagle zaczyna teatralnie szlochać, a za nim inni. Sobla tkwi w drzwiach do drewutni, żeby już nikt tu nie wchodził, żeby nie cisnęli się ciekawscy. Ludzie wypełniają prawie całe ich niewielkie podwórko, bladzi, brodaci, w futrzanych czapach, przytupują w świeżym śniegu. Sobla ma swoją wielką chwilę. Jest dumna, że jęta wygląda tak pięknie. Zatrzaskuje drzwi i wchodzi do środka, żeby zwrócić uwagę, jak delikatnie drżą jęcie powieki, jak poruszają się pod nimi gałki oczne, jak wędrują po jakichś niewyobrażalnych światach. Ona żyje, mówi Sobla uspokajająco. Dotknij jej. jest nawet trochę ciepła. Jakub posłusznie, bez wahania, dotyka palcem dłoni Jęty. Cofa ją szybko. Sobla chichocze. Co powiesz, mądry Jakubie, na coś takiego? Wiadomo, że żona Izraela, Sobla, tak jak wiele kobiet, jest przeciwna tym prawowiernym, jak oni sami mówią o sobie, wykręcając kota ogonem, bo przecież prawowierni wcale nie są. Jak wiele kobiet nie lubi Jakuba, zwłaszcza kiedy widzi go modlącego się bez filakteriów. Kręci się przy tym wokół własnej osi, szczęka zębami, odstawia jarmarczne sztuczki, myśli Sobla. Jakub każe jej iść do sklepu gojskiego, bo wyżej wieś jest gojska, po chrześcijański chleb. Sobla odmawia. Kto inny więc przynosi ów chleb? I tym chlebem Jakub zaczyna wszystkich częstować, a niektórzy ludzie tak się przy nim ośmielają, że wyciągają ręce po ten chleb, popełniając świętokradztwo. Dziwnie się zachowuje także wtedy, gdy nagle zatrzymuje się i nadstawia uszu, jakby słyszał jakieś głosy, ale tylko on. Mówi bezsensowne rzeczy w jakimś nieznanym języku, powtarza na przykład z, drżąc przy tym na całym ciele. Co by to miało znaczyć? Sobla nie wie, nikt nie wie, jednak jego wyznawcy biorą to poważnie. Mosze spod Hajec tłumaczy Izraelowi, że Jakub powtarza Masim Zarim, Masim Zarim i chodzi o cudze uczynki, czyli to, od czego trzeba zacząć. Cudze uczynki, obce uczynki, dziwne czyny, niezrozumiałe w pierwszej chwili, dziwaczne dla niewtajemniczonych, ale wtajemniczeni, najbliżsi Jakubowi, powinni wiedzieć. Trzeba robić wszystkie te rzeczy, które dotąd były zabronione. Stąd ten chleb chrześcijański, nieczysty. Izrael myśli o tym całe popołudnie. Skoro nadeszły tak długo wyczekiwane czasy mesjańskie, to Jakub ma rację. Przestały obowiązywać prawa tego świata, prawa Tory. Teraz wszystko jest na opak. Izraela ta myśl napełnia grozą. Siedzi na ławce i patrzy z otwartymi ustami, jak to świat nagle zdziwniał. Kręci mu się w głowie. Jakub na podwórku obiecuje, że będzie ich więcej, tych cudzych uczynków, i należy wykonywać je starannie, z namaszczeniem. Łamanie starego prawa jest konieczne. Tylko to może przyspieszyć nadejście zbawienia. Wieczorem Izrael prosi o ten gojski chleb, i żuje go powoli, pracowicie, dokładnie. Sobla zaś jest niezwykle praktyczną osobą i w ogóle nie interesują jej podobne sprawy. Gdyby nie jej zdrowy rozsądek, dawno umarliby z głodu, ponieważ Izraela zajmują tylko takie rzeczy jak tikkun, dewekut, zbawienie świata i podobne. Jest poza tym chory na płuca i nie potrafi nawet porządnie narąbać drzewa. Każe więc Sobla nagrzać wody do parzenia kurcząt, dowodzi gotowaniem tłustego rosołu, robi swoje. Towarzyszy jej Pesele, ośmioletnia, rezolutna, są podobne jak dwie krople wody. Sobla karmi inne dziecko, Frejne. Dziecko jest żarłoczne, dlatego Sobla jest taka chuda. Reszta dzieci biega po domu. Sobla byłaby raczej ciekawa żony tego antypatycznego kuzyna, którego musi gościć w domu. Podobno urodziła córeczkę. Czy przyjedzie kiedy do Polski? Czy dołączy do niego? Jaka ona jest? I jaka jest ta rodzina w Nikopolu? Czy to prawda, że Jakub jest bogaty i ma tam własną winnicę? To czego tutaj szuka? Pierwszego dnia na nic nie ma czasu, bo bez przerwy obstępują go ludzie, dotykają, ciągną za rękawy. Jakub ma długą mowę do zgromadzonych, pełną przypowieści. Głosi tę całkowicie nową religię, taką, do której trzeba dojść przez Ezawa, czyli chrześcijaństwo, tak jak Szabtaj wszedł do Izmaela, czyli religii tureckiej. Bo droga zbawienia polega na wydobyciu z tych religii ziaren objawienia i połączenia ich w jedno wielkie boskie objawienie – Tore de Azilut. W owej religii końca wszystkie te trzy religie będą sprzęgnięte w jedną. Niektórzy, gdy to słyszą, spluwają w śnieg i odchodzą. Potem jest biesiada, po której Jakub, zmęczony czy pijany, zaraz idzie spać. Nie sam oczywiście, bo w domach szabtajskich obowiązuje szczególna gościnność. Grzać Jakuba przychodzi młodsza córka Moszego zza cmentarza. Zaraz po śniadaniu każe się Jakub wieść na wzgórze, gdzie są jaskinie. Tam jego towarzysze mają na niego czekać. On sam znika w lesie. Znowu odbywa się to przytupywanie w śniegu. Tłumek zbiera się spory, przyszli też goje ze wsi, pytają, co się stało. Potem będą opowiadać ciekawym władzom, a to jakiś Żyd uczony przyjechał z Turcji, ichni święty, wielki z turecką czapą na głowie, z dziobatą twarzą. No i ciągną tam za nim ludzie ze wsi i czekają na niego w lasku z powagą, przekonani, że Jakub rozmawia z podziemnymi duchami. Kiedy wraca, już zaczyna zmierzchać, a wraz ze zmierzchem zaczyna padać śnieg. Wracają do wsi całą kompanią, weseli, choć zmarznięci, ciesząc się, że czeka już na nich gorący rosół i wódka. Rano ruszają dalej, na Chanukę do Jezierzan. Szpiedzy już dobrze wiedzą, co dzieje się dalej. Ten prorok Jakub zatrzymuje się oto na 2 tygodnie u Symchy Benchaima i zaczyna widzieć światło nad głowami niektórych wiernych. Jest to aureola, zielonkawa czy może niebieska. Symcha i jego brat mają to światło nad głową, co znaczy, że są wybrani. Każdy chciałby mieć taką aureolę. Niektórzy już ją nawet wyczuwają. Lekkie swędzenie wokół głowy. Ciepło, jakby się było bez czapki. Ktoś mówi, że taka aureola bierze się z niewidocznej dziurki w głowie, którą wypływa wewnętrzne światło. To ta dziurka tak swędzi. Że koniecznie trzeba się pozbyć z głowy kołtuna, który ma wielu i który przeszkadza światłu.